Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Wśród teologów istnieje taka dyskusja na temat tego, kiedy został ustanowiony sakrament małżeństwa. Bo co do innych sakramentów mniej więcej możemy wskazać, w którym to momencie, w jaki sposób, jakimi słowami Jezus ustanawia dany sakrament. Ale z sakramentem małżeństwa jest pewnego rodzaju niejasność. I tak jedni twierdzą, że ten sakrament został ustanowiony wtedy, kiedy Jezus wraz ze swoją matką poszedł na wesele w Kanie Galilejskiej. Swoją obecnością uświęcił uroczystości zaślubin czy uroczystości weselne swoich krewnych. Inni twierdzą, że może wtedy, kiedy zapytany przez Żydów o nierozerwalność małżeństwa przypomina, jaki jest porządek ustanowiony przez Boga i na temat rozwodów, które wówczas były dozwolone, mówi tak: Mojżesz wam pozwolił ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale nie zawsze tak było. I przypomina ten porządek, który jest opisany w Księdze Rodzaju. Porządek, można powiedzieć, pierwotny, zamysł Pana Boga, że opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i będą razem jednym ciałem. A inni jeszcze teologowie twierdzą, że Jezus ustanowił sakrament małżeństwa wtedy, kiedy narodził się w rodzinie. Bóg w swoim planie zbawienia świata i człowieka wybiera taką właśnie drogę wcielenia, narodzenia i dokonuje się to nie gdzie indziej, ale w rodzinie, w małżeństwie Józefa i Maryi. Maryja i Józef są po pierwszym etapie zaślubin. W Izraelu były 2 etapy, później było wesele i mogli zamieszkać razem. Ale formalnie oni są małżeństwem. I oto Syn Boży rodzi się właśnie w rodzinie. Tak jakby Pan Bóg dokładnie wiedział, że do prawidłowego rozwoju człowieka, tutaj Boga człowieka, także potrzebny jest i ojciec, i matka. Że do takiego bezpieczeństwa, do najbardziej jakiegoś takiego optymalnego rozwoju na wszelkich poziomach jest właśnie potrzebna taka struktura. Mówią socjologowie, że to jest podstawowa komórka społeczna. I rzeczywiście na tym porządku, tam gdzie to zostało w ten sposób rozumiane i przestrzegane, został zbudowany między innymi nasz cały zachodni świat, cała nasza zachodnia cywilizacja. Na tym, że jest jakiś dom, który jest nie tylko budowlą, ale jest w nim ojciec i jest matka i tam życie otrzymuje potomstwo, że tam można wrócić, że tam można znaleźć ciepło, miłość, bezpieczeństwo, że tam można otrzymać pewnego rodzaju wartości i właściwy wzrost. I to jest coś jak najbardziej naturalnego. I to dzisiejsze święto, ta uroczystość świętej rodziny o tym nam dzisiaj przypomina. O tym, że rodzina jest święta, bo jest zamysłem Pana Boga. Taki właśnie, a nie inny pomysł na organizację, że tak powiem, życia społecznego. Rodzina jest święta. Ale widzimy też z różnych stron różnego rodzaju ataki na rodzinę. To są ataki diabelskie. Dlatego, że diabeł dokładnie wie, że właśnie ta świętość, ten fundament, to ognisko, ten dom dający bezpieczeństwo sprawia, że my się czujemy właśnie bezpieczni, kochani i potrzebni. A jak to nam się zburzy, no to się pogubimy i stracimy właściwy kierunek naszych dążeń, naszych zmagań. I czasami jest tak w rodzinach, że trochę tak jak w tej kolędzie z Kaldów, którą z dziećmi żeśmy w szkole śpiewali, że jest zawieja i beznadzieja. I te zawieje i beznadzieje wprowadza nie kto inny, ale demon, który nienawidzi człowieka. Nie mogąc nic zrobić, Bogu uderza w stworzenie i w to, co jest dla niego najważniejsze, najbardziej delikatne i najbardziej jednocześnie potrzebne. Uderza w rodzinę. I to będzie uderzenie na różny sposób. Jedną z takich przestrzeni jest bazowanie na naszych emocjach, poróżnianie wzajemne i ostatecznie doprowadzenie do rozwodu. Ojciec Pio mówił, że rozwód to jest paszport do piekła. Natomiast ci z Państwa, którzy mieli to w rodzinie albo sami przeszli przez to piekło, wiedzą, jak wielkim jest to cierpieniem. I owszem, czasami może mamy rację, a może i nie mamy. Owszem, może czasami ktoś powie, że tak będzie lepiej i że problem się skończy, ale wiecie dokładnie, że się nie kończy. A piekło przechodzenia przez rozprawy sądowe i te wszystkie właśnie emocje, które towarzyszą temu zjawisku rozpadu małżeństwa, są naprawdę wyniszczające. Ja znam ludzi, którzy stracili nie tylko zdrowie psychiczne, ale też i somatycznie im się to objawiło. Od problemów skórnych po jakieś jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, aż nowotwory na tle nerwowym w czasie przechodzenia przez rozwód. To jest wielkie cierpienie. I nigdy nie doradzajcie tak drugie mamy, babcie, swoim córkom czy wnuczkom, ani swoim przyjaciółkom, drogie panie, że tak będzie lepiej. Bo nie będzie lepiej. Za dużo mam takich przykładów. Ale na szczęście właśnie rodzina, zrozumienie tego, co jest tutaj wartością najwyższą, pozwala przetrwać pewnego rodzaju kryzysy. Wtedy, kiedy oprzemy to wszystko tak naprawdę na Panu Bogu. I dzisiejsze słowo, bo do niego teraz się odniosę konkretnie, pokazuje nam, w czym rzecz. Ten dzisiejszy fragment opowiada nam właśnie o tym, jak święta rodzina idzie do Jerozolimy na święto Paschy. To jest najważniejsze święto dla Żydów, upamiętające wyjście z niewoli egipskiej. Niektórzy bibliści mówią, że wówczas w Jerozolimie mogło przebywać nawet około 1 000 000 ludzi, więc miasto nie było aż tak wielkie, aby przyjąć aż tak wielką liczbę ludzi i nie dziwi w tym kontekście to, że Jezus się gdzieś tam zgubił. Święta rodzina, Józef i Maryja są do pewnego momentu spokojni, no bo właśnie, bo jest rodzina. Usłyszymy, że domyślali się, iż Jezus jest wraz z krewnymi, że z nimi podróżuje, że z nimi wraca po zakończonych świętach do domu. Nie było na początku niepokoju, ale kiedy się zorientowali, że jednak wśród bliskich, wśród rodziny nie ma Jezusa, postanawiają wrócić i szukać Go. Szukają z wielkim niepokojem. I czego nas uczy ta scena? Otóż uczy nas tego, że Jezus nam się może zgubić. Że nawet skoro świętej rodzinie się zgubił, to i nam także może się zgubić. I wtedy, kiedy zagubimy Jezusa, to znaczy, kiedy zagubimy relację z Nim, modlitwę do Boga, kiedy nie ma w naszych sercach stanu łaski uświęcającej, to może być zaniepokojenie albo nawet totalny chaos. W komentarzu wprowadzającym słyszeliśmy, że Jezus ma być w centrum naszego życia, że ma być na pierwszym miejscu. Wtedy, kiedy jest na pierwszym, wszystko jest na swoim miejscu. Ma być pierwszy niż mąż i pierwszy niż żona. I na pewno pierwszy niż dzieci. W takim porządku. Bóg zawsze na pierwszym miejscu. A wtedy wszystko będzie bezpieczne, wtedy wszystkie nawet trudności przejdziemy, bo to przecież jest Zbawiciel. A skoro Zbawiciel, to poradzi sobie z każdą jedną sytuacją. To można jeszcze zinterpretować jeszcze w takim, można powiedzieć, bliższym kontekście, bo zobaczmy też, to wygląda tak w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa, czy przeżywaniu świętowania, już tu konkretnie mówiąc, że no dobrze, wracamy do Jezusa, czyli Jezus jest ważny. No była Wigilia, była Ewangelia czytana, wcześniej byliśmy u spowiedzi, byliśmy u Komunii Świętej, na święta i może się okazać, że wracamy z tego świętowania, jak święta rodzina, wracają ze świętowania, wprawdzie innych świąt, ale świętowania Paschy i zgubili Jezusa. Może tak się okazać, że jest i w naszym życiu, że dopiero się święta skończyły, a myśmy już zgubili Jezusa, bo daliśmy się ponieść emocjom, bo żeśmy się poróżnili, pokłócili, bo ktoś krzywo spojrzał, ktoś coś złego powiedział i żeśmy zgrzeszyli. Stracili łaskę święcającą. Już nie mamy tego pokoju w sercu. I straciliśmy Jezusa. A bez Niego to jest idealna sytuacja, żeby wszedł demon w rodzinę i żeby namieszał, i żeby sprawił tą zawieję i w końcu beznadzieję. Dlatego też to słowo jest taką zachętą, żeby szukać Jezusa, tak jak Maryja z Józefem szukali Go, tak i my mamy w naszym życiu szukać Jego słowa, szukać Jego obecności. Być tutaj także na Eucharystii nie tylko od święta i nie tylko dlatego, że tak wypada albo taka jest tradycja, tylko z takiego szczerego pragnienia spotkania się z Bogiem, który jest tutaj obecny, który jest w Eucharystii obecny najbardziej, jak tylko to możliwe. Bo przychodzi też w Komunii Świętej do naszych serc. I czasami możemy patrywać pewnych przyczyn kryzysu w tym czy w tamtym. Najczęściej to są emocje, a czasami też mówimy, że to różnego rodzaju jakieś wzorce, że to jest taka propaganda. Ostatnio gdzieś tam czytałem jakiejś aktorce, trzeciego męża ma, nie? Gdzieś jest w moim wieku. Że to są rany, nie oszukujmy się. Ta kobieta nosi w sercach rany i poraniła tamtych mężczyzn, a oni poranili ją. I to wcale nie jest fajne ani zabawne. Ale my rzeczywiście, być może patrząc na takie wzorce, myślimy, że to jest możliwe. I nawet tutaj u nas, w małej społeczności lokalnej, jest możliwe, no bośmy się tam napatrzyli. I o ile kiedyś jeszcze w mniejszych lokalnych społecznościach była taka kontrola społeczna i właśnie rodziny i bliskich, pewne rzeczy były niedopuszczalne. Nie mówię, że kiedy się dzieje jakaś patologia, to mamy też nie reagować albo mówić, że wszystko jest okej. Ale że była jakaś taka kontrola dzisiaj, ze względu na te wzorce z zewnątrz, no tak łatwo się poddajemy. Tak łatwo zamieniamy na nowszy model albo po prostu idziemy do sądu, które to sądy nam niczego naprawdę nie rozwiążą. I nie jest to kwestia tak naprawdę jakichś uregulowań prawnych. Kościół Święty stoi na straży małżeństwa i jego nierozerwalności w myśl słów Chrystusa i tu się nic nie zmieni. Natomiast taki przykład z Grecji. Grecja jest w 99% bodajże prawosławna. I prawosławni zinterpretowali te słowa i Pismo Święte w ten sposób, że no dobrze, Jezus tak mówił, ale to ludzie zawierają sakrament małżeństwa. Przecież małżonkowie są szafarzami sakramentu małżeństwa, ksiądz jest tylko świadkiem kwalifikowanym, tylko albo aż. No i w związku z tym, skoro to ludzie, to człowiek się zawsze może pomylić i oni dopuszczają rozwód do 3 razy sztuka. Tylko że w Grecji praktycznie nie ma wcale rozwodów, mimo że jest on dopuszczalny według prawa religijnego, dlatego że oni są tak bardzo rodzinni i tak bardzo dbają o siebie i tak wielką świętością jest właśnie bycie w rodzinie, w małżeństwie. I co z tego, że prawo dopuszcza? Nie? U nas też prawo dopuszcza, Boże prawo w żadnym wypadku. Ale prawo cywilne tak. Dzisiaj, z tego co słyszę, jeżeli jest nie ma orzekania o winie, to jest 1-2 rozprawy i pozamiatane. I do widzenia. Było małżeństwo i nie ma małżeństwa. I tak łatwo się z tego jakoś rezygnuje. Z tej walki, tak naprawdę, czy może inaczej mówiąc, pracy, nad jednością, nad miłością, nad zgodą. Ale wracając do tego tekstu biblijnego, to też jest bardzo ciekawe i uderzające, że można by tutaj powiedzieć, jak to święta rodzina nie dopilnowała Jezusa. Przecież w tamtym klimacie 12-letni chłopak to nie jest jakiś dzieciak. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mniej więcej w tym wieku lub trochę później u Żydów był taki moment, który jest powiedzmy odpowiednikiem naszego bierzmowania. O ile bierzmowanie można by nazwać jakimś takim sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to oni mieli taki obrzęd żydowski bar mitzwa, który był przyjmowany przez chłopców właśnie w tym wieku i on od tego momentu był uważany za dorosłego. I to nie jest tak, że ta rodzina coś tu, prawda, zawaliła i zgubiła i to nie jest tak, że oni szukali go, bo on był małym dzieciakiem. Nie, bez względu na to, jaki mamy staż małżeństwa, tak to można też zinterpretować, jak długo jesteśmy ze sobą, to cały czas ta troska o Jezusa musi być na pierwszym miejscu. Cały czas musi być ten wysiłek szukania Boga w naszym życiu, w naszych sercach i także w naszych rodzinach. Na różny sposób. przede wszystkim przez modlitwę, przez korzystanie z sakramentów świętych. Bo jeśli tego zabraknie, no to nie będzie znikąd siły i nikt nam nie pomoże. Nikt nam naprawdę nie pomoże. Ale na szczęście jest wiele takich przykładów, przypadków, że wtedy, kiedy zechcemy się zwrócić z poradą, bo jeżeli widzisz taką sytuację, jest jakiś kryzys, to najczęściej jest to takie zaślepienie, takie zamknięcie, że i tak nikt cię nie przyjmie, że nie pomoże żadna mediacja, żadne dobre rady, chociaż czasami te rady są tak naprawdę kuszeniem złego, a nie dobrymi radami. Ale jeżeli tylko jest odrobinę otwartości serca na działanie Ducha Świętego, to mogą się dziać cuda. Ja znam taką rodzinę w Dęblinie, która się mocno poróżniła, doszło do rozwodu, a później nawet wszczęto proces kościelny o stwierdzenie nieważności małżeństwa. I okazało się, że były jakieś nieprawidłowości u samego początku i to małżeństwo zostało uznane za nieważne. A oni się zeszli. Można? Można. Dlatego, że z Boga jest ta owa przeogromna moc, a nie z nas. Ja często podkreślam te słowa. I dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Bóg może uczynić cud. I nie ma nigdy tak źle, żebyś mógł powiedzieć, to koniec. Do widzenia, tam są twoje walizki, won. Zawsze jest szansa i zawsze jest nadzieja, jeśli tylko będziemy pamiętali, pod jaki adres się zgłosić. A należy się zgłosić do Jezusa, do Jego Matki, która tak jak szukała Jezusa, jak była zatroskana, tak też i nam przyjdzie z pomocą, ze swoim orędownictwem i wstawiennictwem. I jeszcze jeden bardzo ważny, myślę, element, który się łączy z tym tematem. Otóż ksiądz Węgrzyniak napisał taki artykuł na temat kolędy. Ja nie będę całego tutaj streszczał, bo to są jeszcze inne kwestie, ale artykuł jest zatytułowany Jaki mamy problem z kolędą? I punkt czwarty tegoż artykułu mówi o bardzo ważnej rzeczy. Otóż o tym, że bywa, iż zapominamy, że wizyta duszpasterska, potocznie zwana kolędą, która się aktualnie odbywa w naszej parafii, jest okazją nie tylko do spotkania z księdzem i broń Boże nie jest wizytacją sanepidu w naszych domach, ale że jest otwarciem domu oraz naszych serc na Boże błogosławieństwo. Żebyśmy o tym po prostu zapomnieli, że to nie jest tak, że ksiądz przyjdzie i tam pogada coś, głupoty jakieś, kopertę weźmie, tylko że jak modli się, to przychodzi z modlitwą i błogosławieństwem nie swoim, tylko samego Jezusa. Że to Jezus Chrystus, narodzony dopiero co dziecię, ale Zbawiciel świata, chce wejść do naszych domostw, do naszych rodzin i do naszych serc po to, żeby nam błogosławić, czyli życzyć dobrze. Jeżeli będziemy mieli taką świadomość, to myślę, że i te spotkania nasze będą o wiele radośniejsze, że kapłan będzie gościem oczekiwanym, bo Chrystus będzie gościem oczekiwanym. A skoro ustaliliśmy sobie dzisiaj, że Święta Rodzina nawet szukała Jezusa i że tu jest tajemnica jedności, zgody, miłości i trwałości rodzin i związków małżeńskich, to może warto z takim podejściem i z taką otwartością przeżyć tą wizytę duszpasterską, mając świadomość, że to Bóg przychodzi, pobłogosławić nam na nowy rok. Amen.